środku dnia.
Na początku czerwca prezydent podpisał ustawę o jawności cen mieszkań, która w założeniu ma ułatwić klientom podejmowanie decyzji i ocenę kosztów zakupu własnego M. To zmiana, na którą czekało wielu społeczników interesujących się rynkiem nieruchomości. Wśród nich jest warszawski aktywista Jan Śpiewak, który posłuchajmy, jak ocenia to, co jego zdaniem do tej pory działo się na rynku mieszkaniowym.
Do tej pory panował tutaj absolutny dziki wschód. Te oferty się zmieniały w zależności od tego, kto dzwonił, jaki miał status społeczny, jak bardzo był zainteresowany ofertą. Wiemy to, bo dziennikarze sami przeprowadzali tego typu, nazwijmy to, eksperymenty, ale też dostawałem bardzo wiele głosów od swoich obserwujących, że po prostu nie ma jednej ceny. Jest cena taka, którą poda deweloper i trochę to przypominało taką sytuację jak w latach 80. na bazarze z cinkciarzami, tak? Podaj cenę na priv, my się z tobą skonsultujemy. No to wszystko służyło manipulacji klientem i zwiększenia przewagi informacji, tak? Asymetria informacji, dostępu do informacji, w ogóle pozycji klienta względem dewelopera w Polsce jest gigantyczna i to było kolejne narzędzie wzmacniania tej dysproporcji.
Na konieczność wprowadzenia zmian zwraca uwagę także wiceminister rozwoju i technologii poznański radny Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy.
Ustawa, która kilka dni temu weszła w życie, poprawia sytuację na pewno na rynku nieruchomości. Mieliśmy do tej pory do czynienia z nierównowagą w dostępie do wiedzy na temat cen nieruchomości. Niewątpliwie pozycja kupującego była dużo słabsza. Nie wiedział, z jaką ceną musi się liczyć. W związku z tym też trudniejsza była jego sytuacja negocjacyjna. Ustawa, która wymusza na deweloperach podawanie cen, aktualizowanie bieżących cen w nieruchomościach, po prostu ten ubytek znosi, dzięki czemu będziemy mieli większą przejrzystość na tym rynku, dzięki czemu będziemy mieli silniejszą pozycję kupującego. Czy są potencjalnie jakieś wady, wątpliwości? No pewno tak, to jest nowe narzędzie prawne. Pewno sprzedający mogą mieć problem z codziennym aktualizowaniem stawek cen, do którego to ustawa ich zobowiązuje. Co więcej, brak tej aktualizacji wiąże się z dotkliwymi karami nakładanymi przez UOKiK. No ale to zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądało i będziemy starali się, jeżeli będą jakieś problemy ze stosowaniem tej ustawy, będziemy starali się te problemy i wątpliwości znosić kolejnymi nowelizacjami.
To wiceminister technologii i rozwoju Tomasz Lewandowski, a krytycznie do ustawy podchodzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński.
Pomysłodawcy słusznie zauważyli, że kupujący mieszkanie na rynku nie jest informowany dobrze o cenach transakcyjnych, w ogóle o cenach nieruchomości, jakie były w przeszłości. Może być tak, dochodzi często do takich sytuacji, że w zależności od tego, czy kupujący jest bardziej zasobny, czy mniej zasobny, prezentuje się lepiej lub gorzej, albo poziom wiedzy dotyczący ekonomii nieruchomości ma większy lub mniejszy, to dostaje po prostu różne ceny ofertowe. I rozwiązanie, które zostało zaproponowane, czyli ujawnianie wszystkich cen ofertowych, to jest, można powiedzieć, krok w dobrą stronę, ale bardzo mi przykro, że nie zgodzono się na poprawki, które ja proponowałem do ustawy. Po pierwsze, proponowałem, żeby ujawniali deweloperzy również ceny transakcyjne, nie tylko ofertowe, ale transakcyjne. Proponowaliśmy też, jeśli nie takie rozwiązanie, to takie, żeby upublicznić rejestr cen transakcyjnych nieruchomości, który rejestr jest prowadzony razem z danymi geodezyjnymi. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie ceny transakcyjne są ważne i to odniesienie się do cen transakcyjnych, czyli po ile, za ile inni kupili na przykład mieszkania w danym bloku, na danym osiedlu, to jest ważna informacja dla kupującego mieszkanie. Natomiast ustawa jest dziurawa, ta przyjęta, jest dziurawa w tym sensie, że deweloperzy się do niej mogą spokojnie dostosować i będą ujawniali ceny ofertowe, ale nie będą ujawniali, jakie stosują rabaty, jakie stosują od razu takie standardowe rabaty dla poszczególnych klientów. Wobec czego ten przyjęty projekt ustawy tylko daje ludziom namiastkę tego, że są chronieni, natomiast w rzeczywistości dalej deweloperzy będą mogli stosować takie praktyki, w których będą jedni mieli inne ceny, drudzy inne.
Czy Państwa zdaniem ta zmiana była potrzebna? Czy zmieni się teraz sposób szukania mieszkań? Czy ułatwi to takie poszukiwania? Zapraszam do rozmowy 20 minut po godzinie 12:61 865 4654. To telefon do studia Radia Poznań, do audycji W Środku Dnia. A w studiu gość, wiceprezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, pani Dagmara Nikiel. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu,
też
dzień dobry Panu.
Prezeska swojej firmy deweloperskiej z Poznania. Pani prezes, czy do tej pory różni klienci otrzymywali różne ceny od deweloperów, zgłaszali się po mieszkania i handlowcy oceniali, temu zaproponujemy tyle, a temu tyle?
Myślę, że niestety było to praktyką wprawdzie nielicznych deweloperów, ale wiecie Państwo i wie Pan, jak to jest, jeśli na 10 inwestycji czy na 10 deweloperów jeden stosuje faktycznie takie praktyki, że cen nie pokazuje, nie ujawnia, googluje swojego klienta, próbuje oszacować jego zasobność jego portfela, jego kieszeni. I co więcej, wysyła mu tylko 5 ofert, nie daje mu możliwości spojrzeć na cały portfel oferowanych przez siebie mieszkań. To jest to strasznie frustrujące. Ja sama chciałam kiedyś kupić mieszkanie i byłam po tej stronie klientowskiej i to naprawdę jest i wkurzające, i frustrujące. A chciałabym mieć taką możliwość, żeby faktycznie zobaczyć wszystkie mieszkania i porównać, w jaki sposób każde mieszkanie jest wycenione i poszukać takiego rozwiązania dla siebie, które ma najlepszy matching między ceną a jakością, czy moimi indywidualnymi potrzebami.
To nie była Pani zdaniem powszechna praktyka, tylko nieliczni tak robili. Maciej Kikta, główny analityk Expandera, mówi, że 80% ofert sprzedaży nowych mieszkań nie zawierało informacji o cenie. To przesadza tutaj z tą liczbą?
Nie wiem, skąd czerpię te dane, ale wystarczy wejść może powiem tak, bo moje informacje czerpię bardziej z grona firm deweloperskich, które są zrzeszone w PZFD. Myślę, że w PZFD 5-10% deweloperów nie pokazywało cen.
Ale większość firm nie jest zrzeszona.
Ale większość firm deweloperskich nie jest zrzeszona. Trzeba również pamiętać o tym, że wśród nas deweloperów mamy bardzo dużych deweloperów i my widzimy te duże, gigantyczne podmioty, które są na giełdzie. Rozpoznajemy średnich deweloperów, natomiast chyba nie zdajemy sobie sprawy, że w całej Polsce, zwłaszcza w tych wszystkich mniejszych miejscowościach, są tysiące firm deweloperskich, które wywodzą się czy to z małych firm budowlanych, czy to zakładane są przez drobnych przedsiębiorców, profesjonalistów w jakiejś dziedzinie, na przykład w dziedzinie prawa, którzy budują, tak jak sobie o tym wcześniej opowiadaliśmy, 2 wille po 8 mieszkań każdy i zatrudniają 3-4 osoby i oferują mieszkania. W tych mniejszych rynkach oferują mieszkania o 20-30% tańsze niż w dużych miastach, w swoich województwach.
Czyli na przykład w Kaliszu, w Koninie, w Pile, w mniejszych miastach w regionie, nie mówimy o Poznaniu w tym momencie.
Tak, dokładnie tak. I oni też kształtują wizerunek naszej branży. I wydaje mi się, że tam również mogło, może w większym stopniu dochodzić do takiej praktyki. Nie wiem, nie mamy do końca takich danych, natomiast z jedną kwestią myślę, że powinniśmy się zgodzić, a mianowicie z taką, że jawność cen i możliwość po prostu zwyczajnie zobaczenia wszystkich cen w danej inwestycji, to jest dobrodziejstwo, to jest zwykła transparentność rynku i powinna być standardem.
Czyli Pani się podoba ta nowa ustawa?
Podoba mi się jawność cen. Myślę, że nad ustawą to potrzebujemy jeszcze trochę popracować.
A pozycja kupującego w przyjęciu tych przepisów, one zaczną obowiązywać za niespełna miesiąc, w połowie lipca, będzie silniejsza?
Oczywiście, że tak. I co więcej, tutaj muszę się zgodzić z opiniami, które słyszeliśmy na początku tej audycji. Sytuacja, w której klient nie może zobaczyć cen na całej inwestycji, jest nie tylko frustrująca, jest niekorzystna, daje możliwości manipulowania ofertą w zależności od zasobności klienta i to jest po prostu nieuczciwa praktyka.
To co się Pani w tej ustawie nie podoba?
No, mamy kilka problemów. Pierwsza kwestia To jest chyba najbardziej istotna. To jest zapis, który mówi, że w przypadku rozbieżności między, tutaj cytuję bezpośrednio z ustawy, pomiędzy ceną podaną w sposób określony w ustawie, czyli na tej stronie internetowej, a ceną oferowaną przy zawarciu umowy, nabywca ma prawo żądania zawarcia umowy po cenie tej najkorzystniejszej.
Czyli przekładając to, mamy dzisiaj 16 dzień czerwca, mamy ofertę mieszkania, a ktoś będzie chciał kupić to mieszkanie za 2 lata, bo ono się przez te 2 lata nie sprzeda. Państwo będziecie chcieli podnieść przez 2 lata cenę i nie będziecie mogli tego zrobić.
Przynajmniej jeśli pan na przykład dzisiaj by zobaczył tę cenę, a za 2 lata do mnie przyszedł i powiedział, wie pani co, teraz bym chciał kupić to mieszkanie i to mieszkanie nie byłoby jeszcze sprzedane. I ja bym panu je zaoferowała o 5% wyżej, czyli pozwoliła sobie po 2 latach na 2 podwyżki 2,5-procentowe, które w jakiś sposób by amortyzowały inflację, to nie mogę tego zrobić, jeśli pan mi powie, ale wie pani co, ja już wcześniej widziałem tą ofertę i mam tu zdjęcie z pani strony internetowej. I co pani na to? I wtedy
posłuchaj,
muszę państwu...
tutaj po stronie klientów, a nie po stronie firm deweloperskich.
Nie jestem pewna, czy posłowie stanęli po stronie klientów. Myślę, że posłowie się nad tym nie zastanowili. I było to... Myślę, że intencja tego zapisu była inna. Natomiast zapis w sensie semantycznym został sformułowany tak, że nie wprowadzono żadnych rygorów czasowych. Bo ja rozumiem, że chodzi... Prawdopodobnie ustawodawcy chodziło o taką sytuację, że jeśli w krótkim okresie czasu pan zobaczy, że... na stronie internetowej jest cena na przykład 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, przyjdzie do biura, chce kupić to mieszkanie, a ja sobie powiem, aha, teraz pan przyszedł, to mieszkanie się panu podoba, ale jak panu się podoba, to już teraz jest za 11. Chodziło prawdopodobnie ustawodawcy o taką sytuację, żeśmy takich praktyk nie stosowali.
618-654-654. Rozmawiamy dzisiaj o ustawie chroniącej klientów. Takie były przynajmniej założenia. Chodzi o jawność cen mieszkań. Deweloperzy będą musieli ujawniać w internecie ceny mieszkań. Prezydent podpisał ustawę przyjętą przez Sejm, później także Senat to zaakceptował. Panie Pawle.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję za bardzo fajny temat, bardzo fajną audycję. Ja chciałbym 3 kwestie takie krótkie poruszyć. Kwestia numer 1. Polski Związek Firm Deweloperskich. Przy całym szacunku dla pana Macieja Wandzla i dla pana Gusa, ale ci panowie raczej nie wzbudzają powszechnie społecznego zaufania, zwłaszcza pan Gus i to, co się stało z...
Panie Pawle, ale przejdźmy do rzeczy, nie omawiajmy może w tej chwili sytuacji Związku Firm Deweloperskich.
Kwestia numer 2. Bez przyczyny ta ustawa nie weszła w życie. Ona musiała mieć jakąś przyczynę. I punkt numer 3, najważniejszy. Ci deweloperzy, te firmy deweloperskie, które są uczciwe, grają fair play, nie mają się czego obawiać. To jest prosta piłka. Ci, co mają coś za uszami, faktycznie mają powody do obaw. A ci, co nie grają uczciwie, no to mają problem. I to jest najważniejszy tak naprawdę przekaz tej ustawy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. 618-654-654. W studiu wiceprezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, pani Dagmara Nikiel. Chce się pani odnieść do telefonu naszego słuchacza?
Tak. Ja myślę, że ci wszyscy uczciwi deweloperzy bardzo cierpią z uwagi na tych, na to, jaki wizerunek branży stworzyli dla nas ci, którzy stosują nieuczciwe praktyki. I myślę sobie, że w tym sensie na pewno wprowadzenie ustawy, czy nowelizacji ustawy deweloperskiej w zakresie jawności cen jest, to już sobie powiedzieliśmy, jest ruchem w dobrą stronę i w tym sensie się z panem zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że diabeł jednak tkwi w szczegółach, bo oprócz uczciwych i nieuczciwych mamy również takich deweloperów, tych kalijskich i konieńskich, o których na początku mówiłam, mniejszych, dla których obsłużenie nie samego obowiązku jawności cen, ale obsłużenie szeregu innych obowiązków, które ta ustawa nakłada, również zarządzanie tym problematycznym ustępem czy artykułem, o którym przed chwilą mówiłam, generuje konieczność zwiększania zatrudniania, zwiększania kosztów pośrednich i myślę, że w ten segment to uderzy.
Czyli ci mali będą mieli problem, tak? Te małe firmy, rodzinne.
Tak, ci mali już dzisiaj mają problem z obsłużeniem dodatkowych obowiązków z poprzedniej noweli ustawy deweloperskiej, bo my średni i duzi sobie świetnie z tym radzimy. Natomiast dla małego dewelopera obsłużenie wszystkich obowiązków wynikających z ustawy, z przedostatniej noweli ustawy deweloperskiej i na przykład tego ustępu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czy artykułu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest dodatkowe zatrudnienie, to są dodatkowe koszty finansowe i musimy się zastanowić, czy my na pewno chcemy mieć rynek deweloperski skonstruowany czy złożony tylko z tych największych graczy? Czy nie chcemy mieć w Kaliszu i w Koninie również mniejszych deweloperów, którzy rocznie budują 20 czy 30 mieszkań?
A to w tę stronę będzie zmierzało, tak? Właśnie, że ci mali będą znikać z rynku?
Moim zdaniem już dzisiaj mamy bardzo dużą trudność funkcjonowania małych deweloperów na rynku i obsłużenia wszystkich obowiązków związanych z utrzymaniem rachunków powierniczych w takim kształcie, jak w przedostatniej noweli, jak również dostosowaniem się do takich bardziej szczegółowych przepisów, które się znajdują w tej aktualnej noweli.
Jak często z punktu teraz widzenia deweloperów będziemy rozmawiać? Państwo będziecie musieli aktualizować te ceny na stronie, czy tylko zmiany będą musiały być wprowadzane? Czy państwo będziecie to stosować? Macie już opracowane jakieś mechanizmy?
I to jest jeden z kluczowych elementów. Ta codzienne raportowanie do GUS-u wszystkich cen. Po pierwsze, po co to komu? Po drugie, wszyscy duży i średni relatywnie łatwo się do tego się dostosują, dlatego że dostawcy naszych rozwiązań informatycznych prawdopodobnie wcześniej czy później nam to zadanie zautomatyzują. Nie wiem, czy dadzą radę w miesiąc. W niektórych przypadkach może tak. Dla przykładu nasz dostawca deklaruje, że w przeciągu kwartału będzie w stanie takie rozwiązanie dopracować.
Czyli nie będzie trzeba codziennie ręcznie wpisywać ceny każdego mieszkania, tylko z automatu będzie to tak się samo wypełniało.
Natomiast mogę powiedzieć, że myśmy system informatyczny, który nam automatyzuje zarządzanie cenami, wprowadzili dopiero w zeszłym roku, będąc średniej wielkości deweloperem i nas to kosztowało kilkaset tysięcy złotych. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taki mały deweloper w Kaliszu musi również wydać, może nie 600, bo może zdecyduje się na nieco tańsze rozwiązanie, ale może 200, może 300 tysięcy złotych na to, żeby
Choć jak on ma kilka czy kilkanaście mieszkań w sprzedaży, no to też jest mniej uzupełniania, to nie jest kilka tysięcy jednak lokali w sprzedaży.
Zgadza się, ale musi to zrobić codziennie.
61 865 4 65 4. Czy państwa zdaniem w tej chwili zmieni się sposób szukania mieszkań? Jak państwo oceniają tę ustawę dotyczącą deweloperów? Czy rozumiecie te obawy deweloperów? 61 865 4 65 4. Zapraszam do rozmowy. Wróćmy teraz do aktywisty Jana Śpiewaka. On uważa, że nowe przepisy są potrzebne.
To jest dobra zmiana i dobrze, że taka rzecz się dzieje, chociaż oczywiście można było argumentować, że już na gruncie istniejących przepisów deweloperzy mieli taki obowiązek podawania tych cen. To znowu się słabość polskiego państwa tutaj nam kłania. Dobrze, że to się dzieje, to zwiększy transparentność na tym rynku i wzmocni pozycję konsumentów, chociaż oczywiście zastanawiam się, czy deweloperzy nie znajdą jakichś kolejnych dziur w tym i będą próbować przed tym uciec, chociażby na przykład wystawiając na sprzedaż mieszkania, które jeszcze nie są wybudowane i w których w teorii ta ustawa może ich zdaniem nie obowiązywać.
Tak będzie, o czym mówi aktywista Jan Śpiewak, że nie będzie obowiązywać tych mieszkań, które nie są wybudowane jeszcze?
My, średni i duzi deweloperzy, reprezentowani przez Polski Związek Firm Deweloperskich, sami zabiegaliśmy w Senacie o zmianę tej ustawy po tym, jak została ogłoszona, czy została uchwalona przez Sejm, tak aby ustawa faktycznie obejmowała i lokale w trakcie budowy, i lokale już wybudowane. Ona faktycznie z Sejmu wyszła z taką dziurą.
Ale w Senacie to zostało zmienione.
W Senacie zostało to zmienione.
Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Tam tak przysłuchuję się w ogóle tematowi, o którym państwo mówicie, z powodu tego, że mam dzieci, które też poszukują poprawy warunków mieszkaniowych. No i oprócz tego, że jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praniu, to następne pytanie. Może pani, która jest gościem pana redaktora, ma wiedzę, jak to w innych krajach wygląda, bo czasami mam wrażenie, że my jakoś wyjątkowo staramy się odkrywać Amerykę w sytuacji, kiedy tak patrząc z innych branż, wiele rzeczy funkcjonuje bardzo dobrze w innych krajach, tylko wypadałoby może czasami delikatnie przetłumaczyć to bardziej odpowiednio na nasz język lub może coś tam zmodyfikować, bo nie wiem, czy tak wszyscy w koło są również mają ten sam problem, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy przynajmniej ilość dziwnych tematów pod tytułem nie wiemy jak zrobić, już nie chcę tutaj zmieniać tematu dzisiejszej audycji, ale mam takie jakieś odczucie, że mamy dylemat.
Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie za to pytanie i oddajemy głos pani Dagmarze Nikiel, która jest dzisiaj naszym gościem, wiceprezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W innych krajach takie ustawy są, ma pani informacje?
Bardzo bym chciała odpowiedzieć na to pytanie merytorycznie, ale niestety nie mam wiedzy, nie mam researchu. Natomiast
z tych informacji, które ja wcześniej zebrałem, ukrywanie cen nieruchomości, o tym mówił analityk Expandera, jest nielegalne, bo za to też w Polsce będą grozić kary, we Francji, Hiszpanii czy Portugalii, ale też te zapisy są bardzo różne, w zależności od krajów, nie ma jakichś jednych europejskich regulacji.
Wie pan, ja myślę i tutaj też trochę bym chciała odwołać do tego, do pytania zadanego przez naszego gościa. Drodzy państwo, tak na chłopski rozum, jeśli kupujący chce coś kupić, a sprzedający chce coś sprzedać i ma wiele różnych wersji tego, co chce sprzedać, to do diabła zdroworozsądkowo jest uczciwie pokazać, za ile sprzedam jedno mieszkanie, drugie, trzecie i wszystkie inne, które mam. Moim zdaniem to jest po prostu, to jest zwyczajna, zdrowa praktyka rynkowa. Nie powinniśmy w ogóle o tym dyskutować, czy w Niemczech, czy we Francji, czy gdziekolwiek robią inaczej. Jeśli w Polsce robiliśmy źle, to mamy robić dobrze. I to mi się wydaje jest po prostu zdroworozsądkowe podejście.
A czy te ceny transakcyjne, czyli te ceny, które już były ostatecznymi, za które klienci kupowali mieszkania, różniły się od tych cen ofertowych? Dużo rabatów jest na rynku nieruchomości na przykład?
Powiedziałabym tak, różni deweloperzy mają różną politykę cenową. I tu akurat chciałabym stanąć bardziej po stronie deweloperów i powiedzieć, że drodzy państwo, żyjemy w kraju z systemem wolnego rynku. I bardzo chcieliśmy mieć ten wolny rynek, a nie regulowany i centralnie sterowany. I w ramach tej wolności gospodarczej bardzo by mi zależało, żeby wszyscy przedsiębiorcy mieli możliwość stosowania swojej polityki cenowej. I tak, wśród nas deweloperów polityk cenowych jest bardzo dużo. Są deweloperzy, którzy stosują okresowo bardzo wysokie rabaty. I tą polityką rabatową bardzo agresywną sterują wielkością i tempem sprzedaży. To jest pierwsza kwestia. Proszę pamiętać też, że banki finansujące nas wymagają od nas utrzymania pewnego tego tempa sprzedaży. W związku z czym my potrzebujemy mieć, po to żeby zabezpieczyć finansowanie dla inwestycji, my potrzebujemy sterować tymi cenami. Czasami potrzebujemy...
Czyli jak chce się przyspieszyć sprzedaż, to trzeba troszkę obniżyć, tak?
Dokładnie. To wolny rynek.
Ta ustawa, te przepisy według pani są zamachem na tą wolność gospodarczą?
Moim zdaniem ustawodawca nie chciał tego osiągnąć, ale... I to jest ten obszar, nad którym wydaje mi się, że znaczy jestem przekonana, że musimy popracować. To jest właśnie ten problem różnic między ceną oferowaną przy zawarciu umowy i ceną podaną w internecie, bo nie wiadomo, do jakiego czasu się odnosimy. Czyli nie może tak być, że... inaczej, ten zapis w dzisiejszym brzmieniu prowadzi do sytuacji, w której... Żeby mieć panowanie nad tym, za ile sprzedajemy, w zasadzie nie powinniśmy w ogóle zmieniać cen. I to jest nierealne.
A może właśnie o to też chodziło? Może nie jest to wprost powiedziane, ale żebyście państwo te ceny trzymali z punktu widzenia klienta, to dobre rozwiązanie.
A co zrobimy, kiedy inflacja wzrośnie i przyjdzie do nas generalny wykonawca i powie, że zejdzie z budowy, jeśli nie podniesiemy mu wynagrodzenia o 10%?
Odpowiem, może to jest ryzyko, które trzeba podjąć, ruszając taką
inwestycją. Ale kto za to zapłaci? Bo wtedy firmy deweloperskie będą upadać.
Co państwo na to? 618-654-6654. Zapraszamy do rozmowy. Oddajmy jeszcze raz głos wiceministrowi Tomaszowi Lewandowskiemu. On zapowiada wprowadzenie kolejnego narzędzia wspierającego kupujących mieszkania.
Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach na stałym komitecie Rady Ministrów, a więc takim ciele bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów, stanie projekt ustawy o portalu DOM, danych o obrocie mieszkaniami. To jest ustawa i to jest mechanizm, który pozwoli nam na szczegółową wiedzę, czy dostęp do tej szczegółowej wiedzy za pomocą strony www na temat tego, jakie były ceny transakcyjne. To jest niezwykle istotne, bo ta pierwsza ustawa, o której mówiliśmy, ona mówi o cenach ofertowych, natomiast rząd pracuje w tej chwili nad ustawą, która będzie precyzowała ceny transakcyjne i to zarówno na rynku wtórnym, jak i rynku pierwotnym. Za pomocą powszechnie dostępnej, bezpłatnej wyszukiwarki będziemy mogli, zadając odpowiedni obszar geograficzny, zadając odpowiednie kryteria, jak ilość pokoi, kondygnacja, będziemy mogli wyszukać mieszkania i stawki, za które w danej okolicy były one zbywane. Więc to dodatkowo wzmocni sytuację kupującego i zniesie tą dysproporcję w relacjach kupujący i sprzedający.
20 minut zostało do godziny 13. Radio Poznań, audycja w środku dnia o jawności cen mieszkań. Dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Ta ustawa przeszła już przez parlament, została podpisana przez prezydenta i w lipcu zacznie obowiązywać. W studiu gość wiceprezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich Dagmara Nikiel. Pani zdaniem taka wyszukiwarka jest potrzebna? Czy to kolejny element, który dla deweloperów, dla firm będzie oznaczał kolejne zadania i kolejne obowiązki i kolejne wydatki?
Ja domyślam się, że ten portal miałby powstać na bazie danych zbieranych przez ów portal gov.pl, danego.pl, do którego mamy raportować codziennie oferowane ceny. Natomiast tudzież już sporo też danych jest zbieranych dzisiaj przez rząd z aktów notarialnych. I oczywiście jestem za tym, żeby jak najbardziej klient był wyedukowany w tym, że tak powiem, po ile chodzą mieszkania. Natomiast z jednej strony musimy sobie zdawać sprawę, że to troszeczkę jest, to są dane mocno historyczne. Czyli rynek deweloperski ma to do siebie, że jeśli dzisiaj zawiera pan ze mną umowę przed wstępną zakupu mieszkania, które jest w trakcie budowy, to akt notarialny przeniesienia własności zawrzemy od roku do 2 lat od tego terminu, nawet do 3 lat. Co oznacza, że cena, na którą dzisiaj się umówiliśmy, ona jest już w ogóle nie była, ona jest po prostu, myśmy cenę transakcyjną ustalimy dzisiaj, natomiast zawrzemy umowę sprzedaży nawet może za 3 lata.
A to jest tak, że w międzyczasie z punktu widzenia klienta, tego, który podpisuje tą umowę rezerwacyjną, a później transakcyjną, to w tym czasie się ta cena zmienia, tak?
Tak, te ceny się zmieniają, to znaczy...
To może też chodzi o to, żeby bardziej chronić tego klienta, że on przyjdzie teraz do Państwa w czerwcu tego roku, będzie mieszkanie miał za 2 lata, no i dzisiaj się umawia na jedną cenę, a za 2 lata musi nagle mieć więcej pieniędzy?
Nie. Chodzi o to, że jeśli dzisiaj się z panem umówię na określoną cenę, jestem zobowiązana tą cenę wobec pana utrzymać przez 3 lata. Do momentu przeniesienia własności. Kropka. Okay. Ta cena jest stała. Natomiast chodzi o to, że jeśli my ją zaraportujemy jako cenę transakcyjną,
to
będzie cena sprzed 3 lat.
A pytanie o te kary, bo za niedopełnienie obowiązków ujawniania tych cen grożą państwu kary nawet do 10% rocznego obrotu firmy. Deweloperzy boją się tych kar?
Deweloperzy nie boją się tych kar, bo po prostu stosowanie przepisów uchroni ich od kar. Kropka. My się jedynie czego boimy, to błędów systemu. Boimy się tego, w jaki sposób ten cały system informatyczny zadziała, na ile będziemy chronieni przed jakimiś niesłusznymi zarzutami i zwyczajnie po prostu błędami systemowymi.
Bo jeśli będą jakieś niedociągnięcia, może wejść UOKiK i on może kontrolę wtedy rozpocząć w firmie deweloperskiej.
To znaczy jest tak, że UOKiK zasądza określoną karę, jeśli stwierdzi naruszenie przepisów i ta kara faktycznie ona jest bardzo duża, dlatego że ona dochodzi do 10% wartości przychodów. To są olbrzymie pieniądze. Ufam, że UOKiK będzie miarkował te kary w stosunku do skali ewentualnego błędu, tudzież problemu po stronie deweloperów.
Jaka jest w tej chwili marża firm deweloperskich? To są takie pieniądze, takie procenty, które są na stałym poziomie, one się zmieniają?
Opowieść o marży to jest opowieść na kolejną audycję, żeby odczarować instytucję marży. tutaj politycy taki, wydaje mi się, troszeczkę
ten argument często się pojawia, tak, że rekordowe marże firm deweloperskich.
Giełdowych, to po pierwsze, bo rynek nie ma dzisiaj dostępu do danych wszystkich deweloperów, czyli bazujemy nasze wnioski na informacjach od kilku deweloperów giełdowych, którzy publikują dane. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, politycy mylą marżę brutto z marżą netto. Marża brutto nie jest finalną marżą. Marża netto jest finalną marżą i ona dzisiaj oscyluje w okolicy 12% do 15% wśród deweloperów giełdowych. Mogę powiedzieć, że wśród deweloperów średnich...
To jest to, na czym, to ile zarabia deweloper na sprzedaży mieszkania, tak 12% mniej więcej, tak?
Tak, średniej wielkości deweloper. Mały deweloper zarabia, mogę panu powiedzieć, od 5% do 15%, tak jak ja słyszę od różnego typu deweloperów. I teraz jeszcze dodatkowo mamy okresy koniunktury i dekoniunktury. W tej chwili funkcjonujemy w okresie dekoniunktury, bardzo wysokich kosztów finansowych. Znam wielu deweloperów, których marża dzisiaj wynosi zero.
To tak, że deweloperzy teraz będą upadać, bo nie ma nowych inwestycji?
Deweloperzy ryzykują dzisiaj bankructwa. Nie dlatego, że nie ma nowych inwestycji, tylko dlatego, że spadł popyt z uwagi na wysokie koszty finansowania i segment zakupów na własne potrzeby mieszkaniowe bardzo w tej chwili cierpi.
Potrzebny jest kredyt, dopłaty państwa do kredytów, tak żeby ten rynek ożywić?
Myślę, że nam są potrzebne już dzisiaj po prostu niższe stopy procentowe i myślę, że rynek w tym kierunku idzie. Jeśli chodzi o to wsparcie kredytowe, ono były potrzebne. Myślę, że teraz już jest troszeczkę za późno. Myślę, że to powiem ze swojego punktu widzenia. Myślę, że 0% to była przesada, 2%, 3% to są tego rodzaju odsetki, które przeciętny Kowalski jest w stanie w większości przypadków zapłacić. Mówimy o tej grupie ludzi, którzy kupują.
Czyli obniżenie stóp procentowych też spowoduje obniżenie automatyczne rat kredytów. Chociaż nie wiadomo, co się wydarzy za parę lat, stopy mogą znowu iść do góry.
Tak, no i oczywiście też są słuszne zarzuty, że ten kształt programu, który został wprowadzony przy kredycie 2% za czasów rządu PiS, on był bardzo, bardzo, bardzo otwarty. I wydaje mi się, że trzeba byłoby jednak, jeśli już w ogóle myśleć o jakimkolwiek programie, to takim, który nie powodowałby wzrostu cen i był kierowany tylko i wyłącznie do mieszkań z ograniczonymi, z limitami cenowymi.
61 865 4654. Ostatni moment, żeby włączyć się do naszej rozmowy, do dyskusji. Audycja w środku dnia. O cenach mieszkań dzisiaj rozmawiamy. Ceny mieszkań będą spadać w najbliższym czasie, pani zdaniem? Czy jest na to szansa?
Myślę, że w tej one już spadły. To, co miało spaść, to spadły. Dzisiaj na rynku widzimy stabilizację. Mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Poznań, mamy takie dane, które zbieramy z 30 inwestycji. Jeszcze w pierwszym kwartale widzieliśmy, że klienci zdecydowanie wybierali z puli dostępnych mieszkań mieszkania tańsze. O około średnio 1000 zł od tych mieszkań, które pozostawiali jako dostępne, czyli które zostawały w ofercie.
Czyli gorsze pewnie, że nie znalazły w pierwszym
tańsze,
momencie.
Tak? A w tej chwili mamy dane z maja i widzimy, że to się zmieniło. W tej chwili już wykresy nam pokazują, że w większości segmentów naszych inwestycji oferowanych w Poznaniu klienci kupują po średnich cenach oferowanych przez rynek.
Jaka jest teraz średnia cena za metr mieszkania? Pamięta pani z tych danych?
Mogę powiedzieć coś innego. Mogę powiedzieć, że klienci w tej chwili wybierają mieszkania w Poznaniu. Najwięcej transakcji jest na rynku deweloperskim, na rynku pierwotnym, w segmencie mieszkań kosztujących do 13 tysięcy złotych brutto za metr kwadratowy.
To są te najmniejsze mieszkania, czy jednak poszukiwane na rynku są też duże?
Klienci wybierają raczej mniejsze mieszkania, dlatego że muszą robić kompromis na swojej zdolności kredytowej. Muszą zrobić kompromis na powierzchni mieszkania, żeby zaspokoić wymogi zdolności kredytowej.
Czyli 40-50 metrów? Czy to jest mniej, więcej?
Do 50 metrów kwadratowych.
A fundusze inwestycyjne mocno zmieniają ten rynek mieszkań? To, że one wykupują często całe bloki, tak? Też są takie przypadki?
Nie. Fundusze inwestycyjne na dzień dzisiejszy nie mają wpływu na dostępność mieszkań.
To się w Poznaniu nie przekłada na takiego zwykłego klienta, który też jest zainteresowany. No a się okazuje, że ten fundusz potrafi trochę więcej kupić niż on.
Nie w Poznaniu.
A w innych miastach?
Troszeczkę w Warszawie, ale nie w tej chwili. Tych transakcji na zakup dużej ilości mieszkań w tej chwili w Polsce jest bardzo mało, dlatego że fundusze inwestycyjne też mierzą się z kosztem finansowania.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wróćmy teraz jeszcze na koniec do tej ustawy, o której rozmawialiśmy przez większość programu. Chodzi o jawność cen mieszkań. 11 lipca zacznie obowiązywać dla nowych inwestycji, a 11 września dla tych, w których sprzedaż już trwa. Jest pani przekonana o tym, że wszyscy deweloperzy raczej się do tego dostosują?
Absolutnie tak.
Nawet ci, którzy nie są zrzeszeni w państwa związku?
Myślę, że skala sankcji jest tak duża, że będą musieli. Mają jeszcze inną opcję. Mają opcję wycofania się z rynku, nie zrobienia kolejnej inwestycji, stwierdzenia, że jest za dużo tych regulacji, za dużo jest obostrzeń.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu. Wiceprezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich Dagmara Nikiel. Dziękuję uprzejmie, dziękuję także państwu. Za 10 minut godzina 13 o 13 w Radiu Poznań. Wiadomości.
Dziękuję ślicznie, do widzenia.
W środku dnia.